Dzisiejsze kazanie będzie pierwszym z serii kazań z listu do Efezjan. Myślę, że to też jest dobra okazja do tego, aby rozpocząć kazanie z listu do Efezjan, dlatego że, jak pewnie pamiętacie, kiedyś mieliśmy kazanie z listu do Efezjan. Ten list do Efezjan jest szczególnie ważny dla nas protestantów, dla nas ewangelików, moglibyśmy powiedzieć, a tym bardziej dla nas kalwinistów, dlatego że pierwszy rozdział mówi o niczym innym, jak tylko o predestynacji. Nie? Ale o tym później. Dlatego, że również nauczanie na temat predestynacji musimy osadzić w odpowiednim kontekście, po to, żeby nie wyszedł z nam tego fatalizm, jakiś bezosobowy, kosmiczny determinizm, za jaki bardzo często ludzie biorą predestynację. Ale o tym w następnym kazaniu. Dzisiaj chciałbym przeczytać tylko trzy pierwsze wiersze tego listu. List do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wiersze. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za list do Efezjan. Dziękujemy Ci za Pawła, który go napisał. Prosimy Cię o to, abyś posłał Twojego Ducha, by oświecił nasze serca, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby ten list skierowany może nie bezpośrednio do nas, ale również nam udzielił Twojej mądrości. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, którego chcemy naśladować. Amen. John Stott w komentarzu do kazania na górze, czy też zatytułował swój komentarz do kazania na górze, chrześcijańska kontrkultura. I myślę, że jest to bardzo trafiony tytuł ze względu na to, iż pokazuje nam o tym, iż chrześcijaństwo jest bardzo osobistą sprawą, to nie jest prywatną sprawą. Nie, jak najbardziej Chrystus musi być naszym osobistym Zbawicielem, to jednak nie może pozostać naszym prywatnym Zbawicielem. Chrześcijaństwo jest czymś jak najbardziej publicznym i powinno wyrażać się w publicznej sferze, w publiczny sposób. O tym również będzie mówił Paweł w liście do Efezjan. Paweł rozpoczyna, w ogóle Paweł zwraca się do Kościoła. Nie? Nie zwraca się do poszczególnych, pojedynczych chrześcijan, ale zwraca się do Kościoła, który jest pewną wspólnotą. Jak później zobaczymy, jest nowym ludem Bożym, jest ciałem Chrystusa, ale mówi też o tym, co z tego wynika. I stwierdza między innymi to, iż jest coś takiego jak chrześcijański stosunek do pracy, chrześcijański stosunek do biznesu, chrześcijańskie małżeństwo, chrześcijańskie wychowanie dzieci. Nie, te sfery nie są neutralne. To nie jest tak, że my, stawszy się chrześcijanami, będziemy wychowywać nasze dzieci dokładnie w taki sposób, jakbyśmy je wychowywali, nie będąc chrześcijanami. Można w związku z tym też powiedzieć, iż jest coś takiego jak chrześcijański naród, chrześcijańskie państwo, chrześcijańskie podejście do polityki. Nie, nasze chrześcijaństwo, jeśli ma być autentycznym chrześcijaństwem, musi wyrażać się w publicznych więziach, w publicznych relacjach, w publiczny sposób. Paweł w liście do Efezjan właśnie o tym mówi. Także mówi o chrześcijańskiej kontrkulturze. Zaraz powiem, dlaczego kontrkultura, a nie tylko kultura. Co prawda nie używa tego słowa, ale bardzo wiele mówi na temat postępowania, bardzo wiele mówi na temat naśladowania, bardzo wiele mówi na temat drogi. Nie? I chyba to słowo droga najlepiej wyraża to, co wyraża także słowo kultura. Mówi też o wartościach, z których właśnie taka, a nie inna postawa, takie, a nie inne zwyczaje i postępowanie wynikają. Ciekawe jest to, że także Łukasz, na przykład w Dziejach Apostolskich, dokładnie w ten sposób nazywa chrześcijaństwo. Bardzo często stwierdza po prostu, mówi po prostu o drodze. Nie? Droga jest chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest drogą. Chrześcijaństwo jest pewnym sposobem postępowania. Oczywiście sposobem postępowania zainspirowanym przez Ewangelię. W liście do Efezjan Paweł przeciwstawia nowy sposób postępowania, a więc nową drogę, ze starym sposobem postępowania, ze starą drogą. Dlatego też mówimy o chrześcijańskiej kontrkulturze, dlatego że jak najbardziej chrześcijańska kultura stoi w sprzeciwie wobec naszego starego sposobu postępowania. I rzeczywiście nasz stary sposób postępowania, pogański sposób postępowania, bałwochwalczy sposób postępowania jest zaprzeczeniem chrześcijańskiego sposobu postępowania. Zatem w pewnym sensie możemy powiedzieć, iż tak jak chrześcijanie powinniśmy robić wszystko inaczej niż poganie to czynią. Z drugiej strony wiemy, iż nawet poganie bardzo często nie postępują konsekwentnie, nie postępują w zgodzie całkowitej z światopoglądem, czy też z religią, które wyznają, dlatego już musieliby natychmiast przestać istnieć. Nie? Ale nawet to byłoby wyrazem uznania tego, iż świat jest Bożym światem. Nie będę wam tego rozpakowywał. Wszyscy uczyliście się apologetyki od pastora Marka i powinniście to zrozumieć. W każdym razie, Paweł stwierdza między innymi, że wcześniej chodziliśmy jak zombie. Nie, to też nawiązanie do Dnia Reformacji, czyli do Halloween. Kiedyś chodziliśmy jak zombie. Drugi rozdział listu do Efezjan mówi nam dokładnie o tym, jak kiedyś świat wyglądał, jak nasze życie kiedyś wyglądało. I mówił, że byliśmy żywymi, chodzącymi trupami, które wchodzą z grobów o północy. Tak wyglądaliśmy. Nie? Takie było nasze życie. Pełne grozy, pełne śmierci, pełne aromatu, czy też smrodu śmierci. Mówi, że żyliśmy w grzechu i śmierci w drugim rozdziale. Chrystus jednak wzbudził nas do nowego życia, wzbudził nas do nowego sposobu bycia, wprowadził nas na nową drogę. Dlatego też Paweł wzywa nas, byśmy postępowali w zgodzie z naszym powołaniem. W jedności, w prawdzie, w miłości, w światłości, w mądrości. Nie, iż zobaczcie, że kiedykolwiek czytamy, jakiekolwiek miejsce otworzymy w Piśmie Świętym, to widzimy, że dokładnie to wszystko, temu wszystkiemu zaprzeczają poganie. Zaprzeczają jedności, nie? Wolą żyć w stanie wojny, odrzucają prawdę, wolą kłamstwo, dlatego że ich ojcem jest diabeł, ojciec kłamstwa. Odrzucają miłość, nie? Dlatego że miłość oznacza poświęcenie, samo poświęcenie się dla innych ludzi. Człowiek grzeszny jest człowiekiem egoistycznym. Odrzucają światłość, wolą ciemność po to, aby ich uczynki nie wyszły na jaw. I oczywiście odrzucają mądrość. Nie, oczywiście mówią, że są mądrzy, że szukają mądrości, ale odrzucają mądrość, dlatego że Chrystus jest jedyną mądrością. Każda prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i prowadzi nas do Boga. Najpierw jednak Paweł chce, abyśmy posiedli właściwe zrozumienie Boga i tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Dlatego też rozpoczynę od słów na temat łaski. Pierwsze dwa rozdziały, nie mówimy o niczym innym, jak właśnie o łasce. O tym, czym jest łaska, o tym, w jaki sposób przychodzi do nas i o tym, w jaki sposób, jaki owoc wydaje, czym skutkuje. Następnie chcę, abyśmy posiedli wspólne zrozumienie tego, czym jest Kościół. Wskazuje przy okazji, że Kościół jest więzią opartą nie na więzach krwi. Nie, póki co nasze kościoły nie są oparte na więzach krwi, ale za 10-20 lat na pewno to się zmieni. Ale wtedy wciąż będziemy musieli pamiętać o tym, iż Kościół nie jest więzią, nie jest wspólnotą opartą na więzach krwi, ale czy jest wspólnotą opartą na więzach wody. Nie? Dlatego, że do Kościoła wchodzimy poprzez chrzest. Chrzest włącza nas w ciało Chrystusa. Przeczytajcie jeszcze raz 6 rozdział listu do Rzymian. Tam Paweł stwierdza nic innego, że jesteśmy związani z Chrystusem poprzez nasz chrzest. To, o tym również będzie Paweł mówił w liście do Efezjan, również to dla nas rozpakuje. I w końcu mówi, w jaki sposób w sferze publicznej ma wyrazić się nasze chrześcijaństwo. Mówi więc o chrześcijańskim małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. Na końcu Paweł przypomina nam jeszcze raz o wrogu, który wykorzysta wszelkie środki dostępne jemu, by zniszczyć Kościół i chrześcijańską kulturę, by zniszczyć tę drogę, na którą wprowadził nas Chrystus. A że jest to przeciwnik, którego powinniśmy poważnie brać, o tym też nam przypomina i o tym przypomina nam choćby Księga Hioba, nie? O której ostatnio wiele słyszeliśmy. Dziś zajmiemy się tylko pierwszymi trzema wierszami listu do Efezjan. Jest to pozdrowienie, bardzo często pomijamy może te pozdrowienia, uważając je za pewną tylko i wyłącznie formę grzecznościową, której Paweł używa, bo tak wypadało, ale wydaje mi się, że nawet sposób, w jaki zwraca się do Efezjan, do świętych w Efezie, bardzo wiele mówi nam na temat tego, kim jest Paweł, ale też kim są ci, do których się zwraca. Nie? I to też jest pouczeniem dla nas, iż to nie jest obojętne, w jaki sposób zwracamy się do siebie nawzajem. To nie jest obojętne, w jaki sposób zwracamy się do ludzi starszych, do ludzi młodszych, do naszych rodziców, do naszych dzieci. To, w jaki sposób zwracamy się do siebie nawzajem, musi być wyrazem tego, kim jesteśmy. Nie? Najpierw Paweł przedstawia się jako apostoł. Samo słowo apostoł oznacza posłańca, czy też przedstawiciela. Apostoł jest kimś w rodzaju herolda, tudzież ambasadora. I Nowy Testament używa tego słowa również w znaczeniu ogólnym. Nie? Niektórzy chrześcijanie tego nie rozpoznają i stąd też mówią, że apostołów było nie tylko 12, a nawet 13, ale jest całe mnóstwo. Nie? Zwłaszcza kościoły charyzmatyczne mają tendencję do tego, aby w każdym bardziej wygadanym członku kościoła widzieć apostoła. Nie? Nie zauważają jednak, iż jest coś takiego jak szczególne i ogólne znaczenie słowa apostoł. Tu Paweł używa słowa apostoł w tym znaczeniu szczególnym, jako nazwę własną, nie? Na określenie 12 apostołów posiadających szczególny autorytet na mocy powołania ich przez Chrystusa do ustanowienia Kościoła. I o tym także będzie mówił w drugim rozdziale. Tam mówi o tym, że Kościół jest właśnie zasadzony na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus, ale także na fundamencie, którymi są apostołowie. Apostołów jest 12 i ani jednego więcej. W zasadzie jest ich 13 i ani jednego więcej. O tym mówi cały drugi list do Koryntian. List bardzo długi, jeden z najdłuższych, jakie Paweł napisał. Cały list służy temu obronie apostolskości apostoła Pawła. Nie, przeczytajcie jeszcze raz ten list i zobaczcie, że w gruncie rzeczy chodzi tam tylko o jedno. O obronę tego, że Paweł jest apostołem i że było 12 apostołów, którzy są szczególnymi apostołami. Ważne jest to dla nas o tyle, że jeśli rzeczywiście fundamentem, na którym zbudowany jest Kościół, jest 12 apostołów, to zrozumienie tego, kto jest apostołem, co jest autorytetem apostolskim, co z tego wynika, wpływa na nasze pojmowanie Kościoła. Nie? A w zasadzie, jeśli naruszymy wyjątkowość 12 apostołów, naruszymy fundament Kościoła, nic dziwnego, że cała budowla zacznie się trząść. Nie? Stąd też wydaje mi się, z niewłaściwego między innymi zrozumienia tego, czym jest apostolskość, kim było 12 apostołów, wynika pewna chwiejność kościołów, które wciąż wierzą w to, iż Bóg powołuje na nowo mnóstwo apostołów. Co więcej, to, że Paweł jest apostołem w tym szczególnym znaczeniu, oznacza, że jego słowa, z którymi zwraca się do Kościoła w Efezie i pośrednio również do nas, są szczególnymi słowami. To znaczy, że kiedy apostoł przemawia oficjalnie, to tak, jakby przemawiał do nas sam Chrystus. Nie wiem, czy wy spotkaliście takich chrześcijan, ja spotkałem takich chrześcijan, którzy bardzo często, gdy nie podobało im się coś, co napisał Paweł w swoich listach, przeciwstawiali nauczanie apostoła Pawła nauczaniu Chrystusa. Nie? Na przykład tego, co Paweł mówi na temat małżeństwa i rozwodu. Paweł wydaje się mieć bardziej liberalne podejście, na przykład do rozwodu, z tym, co mówi Chrystus, który wydaje się mieć bardziej konserwatywne podejście. Nie? I na pewno spotkaliście chrześcijan, którzy mówili, a Paweł to tak, nie? My powinniśmy być Chrystusowi, a nie Pawłowi. Nic podobnego. Nie? Kiedy Paweł przemawia oficjalnie jako apostoł, to tak jakby przemawiał do nas Chrystus. Z drugiej strony, jeśli nie rozpoznamy, nie, tego szczególnego autorytetu 12 apostołów, w tym apostoła Pawła, będziemy uważać każdego człowieka, który nazywa się apostołem, za apostoła. Nie? I będziemy mieli teraz kakofonię w naszych uszach i nie będziemy tak naprawdę wiedzieli, za którym apostołem się udać. Nie? I niestety również właśnie kościoły charyzmatyczne mają tendencję do tego, aby bardziej słuchać tych nowych apostołów niż Pisma Świętego. Nie mówią, że takich zawsze i tak dalej, i tak dalej. Mówią o ogólnej tendencji. Następnie Paweł określa adresatów listem mianem świętych. Świętych, oczywiście nie chodzi tu o świętego Bernarda z Clairvaux, świętego Grzegorza i tym podobnych świętych. Nie chodzi o ludzi bezgrzesznych, o tych, którzy poszli do nieba w stanie bezgrzeszności. Raczej chodzi o ludzi poświęconych, czy też wyświęconych, uświęconych, czyli tych, którzy po prostu mają dostęp do świątyni, a więc do tronu Boga. Na pewno wiecie, pamiętacie o tym, iż w Starym Testamencie niewielu było ludzi świętych. Niewielu było tych, którzy byli nazywani świętymi. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to słowo święty, czy też stopień uświęcenia, wskazywało na to, jak bardzo człowiek mógł zbliżyć się do tronu Boga. Gdzie stał tron Boga? Co było tronem Boga na ziemi? Arka Przymierza, w miejscu na najświętszym świątyni. Kto miał prawo wejść do tego miejsca? Tylko i wyłącznie arcykapłan, w szczególny sposób poświęcony, wyświęcony. Jak często? Tylko i wyłącznie raz w roku. Bliżej do miejsca świętego, kto mógł wejść? Poświęceni kapłani. Nie, ale też mogli wejść nie zawsze, nie w każdej chwili, nie w każdy sposób. Mogli wejść tylko wcześniej ustanowiony przez Boga sposób. Oni jednak również nie mieli stałego dostępu do Bożego tronu i nie mogli zbliżyć się tak bardzo do Bożego tronu, jak arcykapłan. Dalej, Izraelici mogli wejść na dziedziniec świątyni, nie? Dlatego, że byli obrzezani i w ten sposób uświęceni, poświęceni Bogu. Dlatego, że wcześniej przeszli ryty oczyszczenia, które też uświęcały ich, pozwalały im zbliżyć się do Boga, ale znów nie tak bardzo jak kapłanom. Dalej byli poganie, pobożni poganie, więc ci, którzy wierzyli w prawdziwego Boga, a jednak nie byli obrzezani. Nie? Oni nie mogli wejść do świątyni, oni musieli pozostać na zewnątrz. W Nowym Testamencie, jak czytamy, nie ma tych wszystkich stopni świętości. Nie? Wszyscy w Chrystusie mamy bezpośredni dostęp do tronu Bożego. Nie ma żadnych stopni świętości. W Nowym Przymierzu wszyscy ochrzczeni mają prawo zbliżyć się do Boga, więc w tym sensie każdy z nas jest święty. Kiedy Paweł mówi o świętości, kiedy Pismo mówi o świętości, o świętych, o ludziach jako świętych, to ma na myśli właśnie to, jak bardzo i w jaki sposób możemy zbliżyć się do Boga. To oznacza, że nazwanie przez Pawła chrześcijan w Efezie świętymi było obrazą. Obrazą dla kogo? Obrazą dla Żydów. Dlatego, że Paweł zrównywał tych nieobrzezanych pogan z arcykapłanami. A nawet więcej, twierdził, że ci nieobrzezani poganie mają pełniejszy dostęp do Boga, bo nie dość, że mogą się całkowicie do Niego zbliżyć, a na dodatek mogą zrobić to o wiele częściej niż tylko raz w roku. Nie? Taki dostęp do Boga w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie miał tylko kto? Przypomnijcie sobie początek Księgi Ezechiela na przykład. I to, co Jim Jordan mówił na ten temat. Kto tylko i wyłącznie mógł stale przebywać w obecności Boga? Tuż obok Bożego tronu, przy Bożym tronie. Cherubowie i serafowie, nie? Ci sześcioskrzydli aniołowie, którzy stale byli w obecności Boga. To znaczy, że Paweł nazywa tych nieobrzezanych pogan w Efezie, zrównuje ich z cherubami i serafinami. Nie? My również jesteśmy jak cherubowie i serafinowie. My mamy stały dostęp do tronu Bożego. Oczywiście, co z tego, że mamy stały dostęp do tronu Bożego? Kto z was tak naprawdę jest zainteresowany stałym dostępem do tronu Bożego? Ręka do góry. No nikt, nie? Dlatego, że to brzmi dla nas jak czysta abstrakcja. Co z tego, że mam stały dostęp do tronu Bożego? To w żaden sposób nie przekłada się na jakieś moje codzienne doświadczenie, ale właśnie list do Efezjan również to nam tłumaczy. Nie? Co to dla nas konkretnie znaczy? My jesteśmy ludźmi konkretnymi, chcemy konkretów. Najlepiej praktycznych konkretów. Nie chcemy wiedzieć, dlaczego mamy bić nasze dzieci. Chcemy tylko wiedzieć, jak mocno i jak często. Nie? Takimi ludźmi jesteśmy. Trudno. Może się zmienimy kiedyś. W każdym razie, W każdym razie jesteśmy jak serafowie i cherubowie. Mamy bezpośredni i stały dostęp do tronu Boga. My, będąc w Nowym Przymierzu, mamy bezpośredni dostęp do tronu Boga, więc jesteśmy świętymi. To znaczy, że to pierwsza praktyczna konsekwencja tego, że wszelka inna świętość, jak na przykład posłuszeństwo Bożemu prawu, wynika z naszego zbliżenia się do tronu Boga. Po to właśnie przychodzimy do Boga, podchodzimy do Jego tronu, aby otrzymać, nie? To wszystko, czego sami nie posiadamy. A więc również praktyczną świętość, a więc również sprawiedliwe postępowanie. To, że jesteśmy w stanie uczynić cokolwiek dobrego, wynika z tego, iż wcześniej mogliśmy zbliżyć się do Boga. Nie? On jest źródłem. On jest źródłem życia, on jest źródłem wszelkiej prawdy, sprawiedliwości, dobroci, mądrości itd. Bez tego zbliżenia się do tronu Boga bylibyśmy po prostu głupi. Nie? Bylibyśmy bezsilni. Nie wiedzielibyśmy, co zrobić. Nie potrafilibyśmy odróżnić prawego od lewego itd. Święte, czyli sprawiedliwe postępowanie, nasze praktyczne uświęcenie wynika właśnie z faktu, że jesteśmy święci, zostaliśmy poświęceni krwią Chrystusa, a więc mamy dostęp do tronu Bożego. Nie zasłużyliśmy sobie, nie? To kolejna, bardzo ważna, praktyczna, wydaje mi się, konsekwencja tego, nie zasłużyliśmy sobie na prawo zbliżenia się do tronu Boga. Nie, to nie jest tak, że sami wypracowaliśmy sobie tę drogę do tronu Boga. Nie kupiliśmy sobie tego dobrymi uczynkami. Jest dokładnie na odwrót. Powtarzam, dokładnie na odwrót. To Bóg najpierw pozwolił nam zbliżyć się do siebie. To Bóg najpierw wezwał nas do siebie. To Bóg najpierw uświęcił nas krwią Chrystusa, abyśmy mogli postępować sprawiedliwie. Zwróćcie uwagę, że właśnie dlatego Paweł zmierza w tym dłuższym argumencie, który kończy się w połowie drugiego rozdziału. Nie? On nas usprawiedliwił z łaski, za darmo, pojednał nas z sobą, powołał nas do nowego życia. Po co? Dokładnie po to, abyśmy mogli postępować sprawiedliwie. Nie? On uczynił to wszystko po to, abyśmy zaczęli dobrze postępować. Dalej Paweł nazywa świętych w Efezie wierzącymi w Jezusa Chrystusa. W zasadzie powinniśmy powiedzieć wiernymi w Jezusie Chrystusie. Czy też mówi, nazywa ich wiernymi Jezusowi Chrystusowi. Lojalnymi wobec Jezusa Chrystusa. Paweł innymi słowy stwierdza, iż jesteśmy związani z Chrystusem, jesteśmy utożsamieni z Chrystusem i właśnie z tego utożsamienia z Chrystusem wszystko inne wynika. Jesteśmy w Nim zakorzenieni i w Niego, a także w Nim wzrastamy. A więc jeśli szukamy mądrości, jeśli szukamy dojrzałości, to jest ona wynikiem, czy też może być ona wynikiem tylko i wyłącznie jednego. Zakorzenienia w Chrystusie i wzrastania w Chrystusie. Zobaczcie, że także o tym dalej w 4 rozdziale Paweł będzie mówił. Nie, mówi tam o darach, których Bóg nam udzielił po to, abyśmy wspólnie, jako Kościół, jako ciało Chrystusa mogli wzrastać ku dojrzałości. W Starym Testamencie wzrastaliśmy jako lud Boży w innym miejscu. Nie? W co byliśmy zakorzenieni w Starym Testamencie? Gdzie wzrastaliśmy w Starym Testamencie? Oczywiście Bóg dał nam ziemię. Bóg dał nam świętą ziemię. Tam nas zaszczepił. Pamiętacie, jak bardzo często właśnie w ten sposób Bóg opisuje nasze mieszkanie w ziemi obiecanej. Zostaliśmy tam zaszczepieni po to, abyśmy mogli wzrastać w ogrodzie Bożym, po to, abyśmy mogli wydawać owoce w ogrodzie Bożym. A zatem to był ten kontekst, w którym wzrastaliśmy, kontekst wiary, w którym wzrastaliśmy w Starym Przymierzu. Teraz jednak coś się zmieniło. Teraz jednak jedyna ziemia święta, jaką posiadamy, to co? No to oczywiście Chrystus. On jest naszą ziemią świętą. Jego ciało jest miejscem, w którym zostaliśmy zaszczepieni i w którym możemy wzrastać. Pamiętacie Księgę Rut? Czytaliście Księgę Rut? Pamiętacie, w jaki sposób tam wszystko się rozpoczyna? Mąż Rut, niejaki, w zasadzie nie, mąż Noemi. Rut była synową Noemi. Mąż Noemi, Elimelech, porzuca Ziemię Świętą. I w momencie, gdy czytamy o tym, że Elimelechowi przyszło do głowy porzucić Ziemię Świętą, to już powinniśmy wiedzieć, jak to się skończy. W jaki sposób kończy się porzucenie Ziemi Świętej. No dokładnie tak samo, jak skończyło się porzucenie Ziemi Świętej w wydaniu Lota. W którym momencie Lot porzucił Ziemię Świętą? Wtedy, kiedy spojrzał, kiedy powiedział do Abrahama, a za mało nam tutaj miejsca, nie przeszkadzamy sobie razem. I spojrzał na ziemię nad Jordanem, tam, gdzie była Sodoma i Gomora. Ziemie, które w jego oczach wyglądały jak ogród pański, jak ziemia Eden. Nie? Bujne, pastwiska, wszystko czego potrzeba. Gotowe miasto do zasiedlenia itd., itd. W tym momencie Lot porzucił Ziemię Świętą. W przypadku Elimelecha to oznaczało wyprowadzkę do Moabu. Jak skończyło się dla Elimelecha i jego rodziny porzucenie Ziemi Świętej? Skończyło się w ten sposób, iż nie tylko, że cierpili głód, przed którym chcieli uciec, ale także Elimelech zmarł. Zmarli również dwaj jego synowie. Po raz kolejny widzimy, w jaki sposób decyzje rodziców wpływają na losy dzieci. Rodzice, którzy porzucają Kościół dla kariery, na przykład dla łatwiejszego życia, wskazują swoje dzieci na śmierć. Dokładnie tak, jak uczynił to Elimelech. Na szczęście jego żona była mądrzejsza. Niestety, dopiero po śmierci męża i dwóch synów wrócił jej rozum i stwierdziła, co ja tu robię. Nie? Lepiej wrócić mi do Ziemi Świętej i tam cierpieć niedolę, niż być na wygnaniu i cierpieć jeszcze większą niedolę, w której nie ma żadnej nadziei. Dlatego też powiedziała, nie nazywajcie mnie już Noemi, lecz Maria, co znaczy gorycz. To jest obrazem. To są obrazy, które powinniśmy pamiętać, gdy mówimy o tym, że jesteśmy wszczepieni, zakorzenieni w Chrystusa, a dokładnie w Jego ciało. O tym będzie mówił też dalej Paweł. Być w Chrystusie, to znaczy ziemiać, mieszkać w Ziemi Świętej, to znaczy owocować, to znaczy być zraszanym przez deszcz, który Bóg spuszcza z nieba na nas, to znaczy żyć i owocować. Zatem od bycia w Chrystusie wszystko zależy. Z bycia w Chrystusie wszystko wynika. Bez tego zakorzenienia jesteśmy z dala od Boga, od Jego tronu, od Jego darów, od Jego błogosławieństwa. Dlatego też jak najbardziej prawdziwe jest stwierdzenie extra ecclesium nulla salus, czyli wszyscy otrzymaliście porządne publiczne wykształcenie. Poza Kościołem nie ma czego? Nie ma zbawienia. Nie, dlatego, że Kościół jest naszą Ziemią Świętą. To tu jesteśmy w stanie przyjąć Boże błogosławieństwo i wydawać dobre owoce i dobrze postępować. Oczywiście, gdy mówimy o Kościele, to mówimy o Kościele w pojęciu ogólnym. Z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak przynależność do Kościoła w sensie ogólnym, bez przynależności do Kościoła w sensie szczególnym. Nie, ci ludzie, którzy mówią, a ja jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, tego niewidzialnego, czyli prawdziwego Kościoła, ale odmawiają członkostwa w widzialnym Kościele, to znaczy, że gardzą. Nie? Gardzą tym widzialnym ciałem Chrystusa. To również dalej Paweł rozwinie. Dalej Paweł życzy świętym w Efezie i zakorzenionym w Chrystusie Jezusie łaski i pokoju. To są dwa słowa, które bardzo często pojawiają się także w Starym Testamencie. Zatem Paweł także tu nawiązuje, nie? Do tych starotestamentowych obrazów, gdzie zakorzenienie, życie w Ziemi Świętej oznaczało łaskę i pokój. Łaska to oczywiście niezasłużona przez nas w żaden sposób przychylność Boga wobec nas. Pokój to szalom, który posiada trzy aspekty. Po pierwsze jest to pokój, który mamy z Bogiem. Pojednanie, które otrzymaliśmy z Bogiem. Bóg gniewał się na nas, dlatego że wypowiedzieliśmy Mu wojnę. Ta wojna została zakończona przez Chrystusa na krzyżu. On w naszym imieniu podpisał traktat pokojowy z Ojcem. Z tego obiektywnego pokoju, z pojednania z Bogiem, z Ojcem, jakie mamy w Synu, wynika oczywiście subiektywny pokój. A więc pokój serca, którym możemy cieszyć się. Nasze sumienie już nas nie oskarża, dlatego zostaliśmy oczyszczeni przez Chrystusa, pojednani z Chrystusem. Każdej niedzieli jesteśmy zapewniani o tym przez kapłana w Kościele, że jesteśmy pojednani z Chrystusem, że ci, którzy wyznają swoje grzechy i porzucają je, otrzymują Boże błogosławieństwo. Bóg jest wierny temu, co nas obiecał, nie? Więc to zapewnienie powinno dać nam czyste sumienie. Oczywiście sumienie z sumienia, które nie jest już więcej obciążone poczuciem winy i strachu, sumienie, które może cieszyć się bliskością Boga, a nie uciekać przed Boga, wynika trzeci rodzaj pokoju, a więc pokój, którym możemy się cieszyć, pokój z naszymi bliźnimi, pokój w naszym otoczeniu. Biblia mówi, że Bóg obdarza swoich wiernych także pokojem z ich wrogami. Na przykład Psalm 23, nie? Mówi o tym. Bóg jedna nas z naszymi wrogami. To znaczy, że mamy wrogów. Nie, to znaczy, że są w naszym otoczeniu ludzie, którzy źle na nas patrzą. I być może my też patrzymy na niektórych ludzi w krzywy sposób. A jednak również ten pokój jest owocem pokoju, pojednania, które Bóg nam daje. Jeśli zatem zależy nam na pojednaniu, na pokoju w naszym sąsiedztwie, w okolicy, w której mieszkamy, w naszym kraju, ale też na świecie, ta recepta jest dość prosta. Nie? Wszyscy wiemy, gdzie możemy znaleźć ten pokój. Wszyscy wiemy, skąd wynika prawdziwy pokój. Jeśli nasze postępowanie cieszy Boga, oczywiście jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, jeśli zbliżyliśmy się do Boga, jeśli przyjęliśmy Jego dary i błogosławieństwo, jeśli nasze postępowanie w związku z tym jest dobre i sprawiedliwe i cieszy Boga, wtedy Bóg obdarza nas pokojem, jedna nas nawet z naszymi wrogami. Zatem przemiana świata rozpoczyna się od naszego pojednania z Bogiem, od naszego zbliżenia się do Bożego tronu. Na koniec Paweł stwierdza, że łaska i pokój są darami Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dalej Paweł będzie mówił o Duchu Świętym i o Jego dziele w naszym życiu, o tym, że to przez Ducha Bóg nas ożywia. Również ten wątek zostanie dalej rozwinięty w liście. Widzimy, w jaki sposób nasze zbawienie jest dziełem trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dwie osoby Trójcy są autorami, źródłem pokoju, którym możemy się cieszyć, ale to Duch jest tym, który przynosi nam ten pokój i udziela nam tego pokoju. Dalej Paweł rozpoczyna długą modlitwę, w całości jej nie będę omawiał dzisiaj, tylko pokrótce o trzecim wierszu powiem. Rozpoczyna modlitwę od słowa błogosławiony. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem. Nie? Z jednej strony Paweł nazywa nas błogosławionymi, ale z drugiej strony Paweł błogosławi Boga Ojca. Co to znaczy błogosławić Boga i co to znaczy, że Bóg nas błogosławi? Błogosławieństwo w Biblii posiada znów trzy aspekty. Po pierwsze dziękczynienie, po drugie chwalenie, po trzecie obdarowanie. W zasadzie moglibyśmy to zrobić z tego 3P, żeby łatwiej to zapamiętać. Pochwała, podziękowanie i podarunek. Od razu, wydaje mi się, musimy wyjaśnić pewne nieporozumienie, w myśl którego dziękujemy Bogu i chwalimy Go po prostu za to, kim Bóg jest. Nie? Takie podejście jest niebiblijne, takie podejście jest pogańskie. Takie podejście odrywa nasze codzienne życie od naszej wiary w Boga. Niemniej jednak wśród chrześcijan bardzo rozpowszechnione jest stwierdzenie, iż mamy Boga wielbić Go bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian. Nie, tak jakby wielbienie Boga było wszystkim, co możemy sami otrzymać. Tak jakbyśmy twierdzili, iż nie jesteśmy zainteresowani niczym, co Bóg mógłby nam dać. Nie? Tak jakby nie zależało nam na żadnej nagrodzie za nasze sprawiedliwe i wierne Bogu postępowanie. Tak jakby wielbienie Boga samo w sobie było nagrodą za wielbienie Boga. Nie? To brzmi w naszych ustach bardzo pobożnie. Pewien średniowieczny hymn zawierał takie słowa. Nie chwalę Cię za życie, które mi dałeś, ani za codzienny chleb, ale po prostu dlatego, że jesteś Bogiem. O, szczyt pobożności. Czyż nie? Bynajmniej, to jest szczyt pogaństwa. brzmi bardzo pobożnie, a jednak jest całkowicie demoniczne. I zobaczcie, że właśnie między innymi o tę kwestię rozbija się cała sprawa w księdze Hioba. Również z tym pytaniem przychodzi diabeł do szatan, do Pana Boga i mówi: Panie Boże, czyż Hiob nie czci się Cię za to wszystko, co otrzymuje od Ciebie, nie? Zobacz, jeśli pozbawisz go wszystkiego, to on na pewno przestanie Ciebie chwalić. To, co mówi Hiob, zdaje się przeczyć temu, czy księga Hioba zdaje się przeczyć temu, co przed chwilą powiedziałem. To, co mówi szatan, zdaje się potwierdzać to, co przed chwilą powiedziałem, czyż nie? No, no właśnie o to chodziło w księdze Hioba. Szatan przyszedł do Pana Boga i mówi: słuchaj, ale wiara Hioba jest jak najbardziej interesowna, a nie bezinteresowna. Czyż nie widzisz tego? Pan Bóg mówi: to sprawdź Hioba, nie? Jak naprawdę jest. Znów, szatan bardzo często przychodzi do nas z podchwytliwymi pytaniami. Nie? Zawsze przychodzi do nas z podchwytliwymi pytaniami. Szatan zawsze, kiedy zwraca się do nas, zwłaszcza do nas chrześcijan, przemawia tak, jak przemawiał do nas sam Pan Bóg. Czyż nie? Zobaczcie, w jaki sposób szatan zwracał się do Chrystusa na pustyni, gdy go kusił. Nie robił nic innego, jak tylko cytował Pismo Święte. Nie robił nic innego, jak tylko wzywał Chrystusa do tego, aby okazał wierność temu, co jego ojciec przecież mu obiecał. Nie? I bardzo często my dajemy się nabrać na sztuczki szatana, bo wydaje nam się, że to, z czym on przychodzi do nas, jest jak najbardziej biblijne i zgodne z wolą Bożą. Nie? To oznacza, iż powinniśmy być tym pilniejszymi studentami Pisma Świętego, abyśmy nie dali się nadać na sztuczki szatana, abyśmy nie dali wiary pierwszej lepszej osobie, która przychodzi do nas i cytuje Pismo Święte. Nie, to oznacza, że mamy znać całe Pismo Święte, abyśmy potrafili zrozumieć, jakie jest przesłanie danego fragmentu Pisma Świętego. Kiedy więc szatan przychodzi do Pana Boga i mówi: no ale czyż Hiob nie służy Tobie za coś? Nie, czyż wiara Hioba nie jest jak najbardziej interesowna? I w gruncie rzeczy Pan Bóg stwierdza: tak, oczywiście. I nie ma w tym nic złego. Nie, dlatego że gdyby jego wiara była całkowicie oderwana od jego życia, to jakaż byłaby to wiara? Nie, nie o taką wiarę mi chodzi. Chodzi mi o wiarę, która jak najbardziej jest powiązana z naszym codziennym życiem. Chodzi o wiarę, która jak najbardziej powiązana jest z naszymi nadziejami. I chodzi o wiarę, która jak najbardziej powiązana jest z tym, co z nami się stanie. Nie? A więc z naszą eschatologią. I też w ten sposób Hiob wielbi Boga od początku do końca tej księgi. Wielbi Boga nie za nic, nie za to, jaki Bóg jest w oderwaniu od jego relacji z Hiobem, ale przeciwnie. Nie? Chyba takim punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga przez Hioba są słowa, które znajdujemy w 19 rozdziale, 25 wierszu. Wiem, że mój Zbawiciel żyje. A więc Hiob cały czas zwraca się do Boga i wielbi Boga i dziękuje Boga jako swojemu Zbawicielowi. Nie? W Bogu jest cała jego nadzieja. I tego właśnie oczekuje od Boga, że Bóg przyjdzie i go zbawi. Tak jak wcześniej okazał mu wierność, tak jak wcześniej Bóg mu błogosławił, tak jak wcześniej obdarował go, tak i później będzie czynił dokładnie to samo, a może nawet jeszcze więcej. Chodzi o to, że tylko Bóg może chwalić się tym, kim jest i to mu całkowicie wystarczy. Ale zobaczcie, nawet Bóg, gdy wielbi sam siebie, to można powiedzieć, że to też nie jest całkowicie bezinteresowne. Nie? Dlatego, że i w Trójcy Świętej Ojciec nie chwali sam siebie, ale to Ojciec obdarza chwałą Syna. Nie? I oczekuje w zamian tego samego, że Syn obdarzy Ojca chwałą. O tym mówi Chrystus bardzo często, na przykład w Ewangelii Jana. Człowiek z drugiej strony jest całkowicie i w nieunikniony sposób uzależniony od Boga. Bez Boga nie byłoby nas, bez Boga nie przeżylibyśmy ani jednej chwili naszego życia, bez Boga bylibyśmy zgubieni na zawsze. Bez Boga bylibyśmy martwi w naszych grzechach. Zawsze więc, kiedy wielbimy Boga, to czynimy to za to, co Bóg uczynił dla nas. Także zawsze, kiedy wielbimy Boga, to czynimy to w nadziei, że Bóg wciąż będzie nas ratował i obdarzał nas dobrymi darami, w nadziei tego, co Bóg jeszcze uczyni w naszym życiu. To znaczy, że dziękczynienie i wielbienie okazane Bogu są też nieodzownym elementem i są cechą charakterystyczną świętych, tych, którzy zbliżają się do Boga, którzy pamiętają, że we wszystkim zależą od Bożego zmiłowania. Dlatego, że zobaczcie, nasze nowe życie zaczęło się i wynika całkowicie od naszego zbliżenia się do Boga, które nie odbyło się dzięki nam, ale które odbyło się dzięki łasce okazanej nam w Chrystusie. O żadnym z darów Boga nie możemy powiedzieć, że go nie potrzebowaliśmy. Zawsze więc, kiedy komuś za coś dziękujemy, wyrażamy, że w jakimś stopniu zależymy od tej osoby. Nie? Nasze dziękczynienie, nasze prośby, nasze chwalenie Boga nigdy nie są bezinteresowne. Gdyby były bezinteresowne, to byśmy powiedzieli, że niczego od Boga nie potrzebujemy. Że dalej sami sobie poradzimy. Zawsze, gdy przychodzimy do Boga z jakimś interesem, w jakimś interesie. Nie? I potrzebujemy tego. Musimy to rozpoznać, by uczciwie zbliżać się do Boga, by nie być hipokrytami, by nie być, nie udawać jakiejś fałszywej pobożności, ale by przyjść do Boga, pamiętając o tym, że całkowicie jesteśmy zdani na Bożą łaskę. Nie? Moglibyśmy zbliżyć się do Boga w sposób całkowicie bezinteresowny tylko i wyłącznie wtedy, gdybyśmy nie zależeli od Niego. Gdybyśmy byli samoistni, tak jak Bóg jest samoistny. To oczywiście przekłada się na nasze wzajemne relacje. Nie? To znaczy, że tak jak zależymy od Boga, oczywiście w o wiele większym stopniu zależymy od Boga, tak też zależymy od innych ludzi. Nie ciało, w które zostaliśmy wszczepieni, ta nasza nowa ziemia obiecana, ziemia święta, którą jest Kościół, jest wspólnotą. Wspólnotą, w której są inni ludzie, od których także zależymy. Bóg nie dał nam wszystkich darów. Nie? Bóg podzielił dary. Bóg nie dał nam wszystkiego. Bóg dał nam jeden dar, dał mi jeden dar, tobie dał inny dar. Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie. Jest nawet chyba taka piosenka, nie? Którą uczymy nasze dzieci. Tak to wygląda. Nie? A więc z idei, tej fałszywej, pogańskiej, demonicznej idei, iż możemy iż powinniśmy chwalić Boga bezinteresownie, wynika też samolubstwo i egoizm i stwierdzenie, że nie potrzebuję innych ludzi. Nie? Jedno przekłada się na drugie. Może dlatego tak rzadko dziękujemy innym ludziom. Dlatego, że nie chcemy być zależni od innych. To, że komuś dziękujemy, jest wyrazem tego, że zależymy od kogoś, że otrzymaliśmy od kogoś to, czego sami nie mieliśmy. Czasami wręcz dobroć i pomoc okazana nam przez innych może obudzić w nas jakiś resentyment, jakiś gorzki żal i niechęć wobec tych, od których zależymy. Niestety tak też często się dzieje, iż ludzie, którym pomogliśmy i którzy teoretycznie powinni być nam wdzięczni, odwracają się od nas. Dlatego, że ich wdzięczność wobec nas jest przypomnieniem tego, iż nie są niezależni, iż potrzebują innych ludzi, iż są zdani na innych, a my jako egoistyczni ludzie wciąż nie pragniemy niczego innego tak bardzo, jak niezależności. Nie? Tego, żeby inni przychodzili do nas, abyśmy my byli dobroczyńcami, ale żeby nikt nie był dobroczyńcą wobec nas. Dlatego tak bardzo chętnie gramy w totolotka. Nie? Zamiast pracować pilnie, robić karierę i otwierać własny biznes. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się dorobimy czegoś, to musimy, prędzej będziemy zmuszeni do przyznania, iż dorobiliśmy się jednak mimo wszystko dzięki innym ludziom. Nie? Dzięki temu, że znaleźliśmy pracowników, którzy nas nie oszukiwali i przez których nie zbankrutowaliśmy. Ale kiedy wygramy pieniądze w totolotku, to co? Komu to zawdzięczamy? Nikomu. Tylko i wyłącznie naszemu własnemu, osobistemu, jak najbardziej zasłużonymi przez nas szczęściu. Nie? A zatem wydaje mi się, że jedno i drugie są jak najbardziej z sobą połączone. Stwierdzenie, iż wielbimy Boga w sposób bezinteresowny z naszym osobistym egoizmem. Błogosławieństwo oprócz pochwały i podziękowania obejmuje także dary. Widzimy to w modlitwie Pawła, w której apostoł wylicza liczne dary, jakimi Bóg nas obdarował. Ale co my możemy ofiarować Bogu, kiedy Jego błogosławimy? Nie, czyż my możemy dać Bogu cokolwiek w zamian za to, co On nam daje? Oczywiście, jak najbardziej. Co jest darem, z którym powinniśmy pojawić się przed tronem Bożym? No jest to oczywiście dziesięcina, owoc naszej pracy, która też jest wyrazem naszej wdzięczności, uznania tego, że Jeśli byliśmy w stanie zarobić jakiekolwiek pieniądze, to właśnie dzięki Bożemu błogosławieństwu. A zatem jeszcze raz, 3P. Podziękowanie, pochwała, podarunek. Co więcej, błogosławieństwo jest odpowiedzią na wcześniejsze działanie Boga. Nie? Dziesięcina przypomina nam o tym. Kiedy Bóg nas błogosławi, kiedy wyposaża nas do wszelkiego dobrego czynu, kiedy my błogosławimy Boga, to oznacza, że wyrażamy Mu wdzięczność za to, że uzdolił nas do wszelkiego dobrego czynu. To jednak nie wszystko. Kiedy dziękujemy Bogu za to, co uczynił, jednocześnie prosimy Go, by dokończył to, co rozpoczął. Dlaczego nasza modlitwa powinna rozpoczynać się od dziękowania, nie? Od przypomnienia Bogu tego, co dobre uczynił w naszym życiu. Po to, aby też prosić Go o to, aby kontynuował swoje dzieło w naszym życiu. To wszystko prowadzi nas do wniosku, że modlitwa ma za zadanie przypomnieć Bogu o przymierzu, jakim złączył się ze swoim ludem, a więc również z nami. Dlatego zaczynamy od przypomnienia tego, co Bóg uczynił, właśnie dziękując Mu za to, co uczynił, by na tej podstawie prosić Go o dalsze działanie na naszym Kościół. Modlitwa jest więc pamiątką, tak jak tęcza. Tęcza, którą Bóg ustanowił po Tobie, jest pamiątką. I powiedział, że kładę tę tęczę na ziemię, aby była dla mnie pamiątką, aby mi przypominała o przymierzu, którym związałem się z Noem, a w Noem z całą ludzkością. Taką pamiątką, jaką jest komunia. Nie? Kiedy ilekroć przystępujemy do tego stołu, przypominamy Bogu. To nie Bóg nam przypomina, nie po części też, ale to my przypominamy Bogu, co On uczynił w naszym życiu do tej pory. Mówi, Panie Boże, oddałeś swojego Syna za nas, On przelał za nas swoją krew, powołałeś nas do nowego życia, przez chrzest włączyłeś nas do ciała Chrystusa, a zatem kontynuuj swoje dzieło w nas, nie? Rozpocząłeś coś, dokończ to, co rozpocząłeś w naszym życiu. I Bóg chce, abyśmy to robili. Bóg chce, abyśmy przypominali Mu do tego, do czego zobowiązał się w naszym życiu. Nie? Zobaczcie, to też brzmi w naszych uszach tak mało pobożnie. No, jak przypominać Bogu o Jego obowiązkach? Dokładnie o to chodzi. Bóg chce tego, abyśmy przypominali Mu o przymierze, jakim związał się z nami. Znów chodzi o wiele rzeczy, ale chodzi między innymi o komunikację. Nie? Bez komunikacji nie ma żadnej relacji. W ten sposób potrzebujemy i budujemy, pogłębiamy naszą więź z Bogiem. Bóg nie potrzebuje tego przypomnienia. To my potrzebujemy tego przypomnienia. I dlatego też On wymaga, abyśmy co niedzieli przypominali Mu o przymierzu, jakim związał się z nami, o tym, co już do tej pory dla nas uczynił. Bóg bowiem jest tym, który kończy to, co rozpoczął. Jaka jest puenta? Ojej, już powinienem skończyć. Jesteśmy zbawieni z łaski. Nie? Do puenty dojdziemy w połowie drugiego rozdziału, ale właśnie taka jest puenta. Zobaczcie, już od samego początku Paweł prowadzi nas właśnie do tej puenty. Mówi, nie my sami, lecz to Bóg w nas. To nie my sami uwierzyliśmy w Ewangelii. To nie my sami na bazie naszych własnych doświadczeń doszliśmy, że tak Chrystus u nas umarł za nas, by pojednać nas z Bogiem. Tak byliśmy martwi w naszych grzechach. On jednak nas ożywił. Nie. To Bóg posłał apostołów, posłał do nas tych, którzy zwiastowali nam Ewangelię, przez którą żeśmy uwierzyli. To, że uwierzyliśmy w Chrystusa, jest dziełem Bożej łaski. To nie my doprowadziliśmy do pokoju z Bogiem. To nie my pojednaliśmy się z Bogiem, to Bóg pojednał nas sami, ponieważ posłał swojego Syna, który umarł za nasze grzechy. To nie my sami uświęciliśmy się poprzez sprawiedliwe postępowanie, ale to Bóg uświęcił nas i otworzył nam dostęp do swojego tronu łaski, ponieważ usprawiedliwił nas w Chrystusie. To nie my jesteśmy autorami naszych sukcesów i wszelkiego dobra, które jest w naszym życiu, ale to Bóg nas błogosławi, ponieważ On w Chrystusie obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Jeżeli tak rzeczywiście jest, nie? Jeśli całe nasze życie opiera się na działaniu Bożej łaski w nas, na tym, że to Bóg zainicjował coś nowego w naszym życiu. Jeśli tak jest, to jest prawdą, że jesteśmy zbawieni z łaski, o czym mówi pierwsza część listu do Efezjan, to wynika z tego, że mamy też żyć w sposób określony przez łaskę. o czym mówi druga część listu do Efezjan. Łaska przejawia się bowiem w dobrych uczynkach i tworzy wspólnotę świętych. Tworzy właśnie tę kulturę, cywilizację łaski. Nie? We wszystkich naszych relacjach łaska powinna się przejawiać. Ale o tym w następnych kazaniach. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten początek listu do Efezjan. Dziękujemy Ci za zapowiedź tego wszystkiego, o czym będziemy dalej czytać. Dziękujemy Ci przede wszystkim za łaskę, jaką nam obdarzyłeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Wyznajemy, że we wszystkim zależymy od Ciebie i dlatego też z radością przychodzimy do Ciebie, aby dziękować Tobie za Twoje dobre dary. Dziękujemy Ci za nowe życie. Dziękujemy Ci za pouczenie, jakie otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy Ci za chwałę, jaką nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci też za chrzest, którym wszczepił nas w ciało Chrystusa, w naszą ziemię świętą. Dziękujemy Ci za wszelkie dary, których nam udzielasz po to, abyśmy mogli wydawać dobre owoce, abyśmy mogli dobrze postępować. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś Ty kontynuował w nas to dzieło, które rozpocząłeś kiedyś w przeszłości w nas. Prosimy Cię o to, abyś pouczał nas. Prosimy Cię o to, abyś pobudzał nas do dobrych uczynków. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli każdej niedzieli przyjść do Ciebie, spotkać się z Twoim Kościołem, z darami, które będą wyrażać naszą wdzięczność za Twoje błogosławieństwo. Amen.